zatem teraz czas przejść do rzeczy najważniejszej. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, Telewizji Republika, naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
O poranku mam przed sobą, przeglądam i czytam bardzo ciekawy numer Gazety Polskiej Tygodnika. Jest tekst ważny o współpracy służb specjalnych, ale jest temat, który jest równie ciekawy, a znacznie mniej omawiany, niemiecki kredyt wyborczy Tuska i Platformy. Ukazuje Grzegorz Wierzchowski kulisy finansowania partii Donalda Tuska, skąd w zasadzie są pieniądze w Platformie.
No, ten ostatni kredyt, no to oczywiście każdy może pójść do banku, każdy może dostać kredyt. No, zdumiewające jest to, że akurat Platforma, na której ma ciągły problem z tłumaczeniem się ze swoich związków z Niemcami, bierze kredyt w banku, którego pośrednim właścicielem jest rząd niemiecki. No, jeśli to, że tak powiem, przypadek, no to świadczy o tym, że ci ludzie no mało, że tak powiem, myślą, bo to było wiadomo, że to będzie od razu tak skojarzone. A jeśli nie przypadek, no to mamy do czynienia z nielegalnym finansowaniem kampanii.
Chociaż tych nielegalnych finansowań może być więcej. Mamy plakaty, które rozkleja po miastach Jerzy Owsiak, jego fundacja. Nie wiem, są pieniądze z puszek, czy nie pieniądze z puszek, ale wiele osób wskazuje, że to może być nielegalne finansowanie kampanii. Mamy na tej ostatniej prostej trochę fauli wyborczych.
No, to, że Jerzy Owsiak popiera Platformę, chyba nie jest zaskoczeniem nawet dla dzieci. To, że w ten sposób, takimi metodami, udając, przymykając to jak przy reklamie piwa, popiera Platformę, no to jest dosyć częste w tej kampanii i w ogóle w wielu kampaniach. No ale jeśli się okazuje, że te pieniądze, które tam dzieci, młodzież zbierają do puszek na jakieś szlachetne cele, na pomoc potrzebującym, trafiły na kampanię, to już jest paskudne.
Mamy finansowanie w niemieckim banku, mamy finansowanie być może przez zbiórki plakatów, które w większości osób kojarzą się z kampanią wyborczą i z hasłem Donalda Tuska, tym prawdziwym hasłem o walce ze złem. No, widać, że Platforma wytacza najcięższe działa, żeby w tej kampanii odnieść sukces. Chyba naprawdę mamy starcie o przyszłość Rzeczpospolitej takie fundamentalne.
To, co Michał Rachoń ujawnił teraz w ostatnim serialu Reset, pokazujące, że staliśmy się za Tuska koniem ukraińskim w NATO, że byliśmy zobowiązani do ujawniania tajnych akcji służb natowskich, amerykańskich, brytyjskich, francuskich, no wszelkich, które by mogły interesować Rosjan, działających na terenie Rosji czy w sprawie rosyjskiej, bo przecież takie pisemne zobowiązanie polskie służby złożyły za zgodą Donalda Tuska. To pokazuje, że myśmy de facto wyszli wtedy z NATO. A już na pewno część artykułów dotyczących Paktu Północnoatlantyckiego wobec Polski przestała działać. Co to oznacza w obliczu wojny na wschodzie? No to nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, a jeszcze przy rozbrojeniu całkowicie polskiej armii do linii Wisły i braku większych zdolności obronnych za tą linią, no to de facto Polska była narażona na zniszczenie takie jak w XVIII wieku.
Właśnie, na ile jest tak, bo o tym traktuje artykuł wstępny, tak zwany wstępniak, który pan redaktor aktualnego numeru Gazety Polskiej napisał, że rzeczywiście ta informacja i ta wiedza o tym, jak wyglądała polityka obronna rządów Platformy, to jest coś, co może te wybory zmienić, co może być decydujące na ostatniej prostej dla każdego, kto się do urny wyborczej wybierze i będzie musiał wydać werdykt wyborczy.
No to jest tak, że można nie lubić PiS-u. Mieli swoje wpadki, mieli swoje słabe strony. Można się nie zgadzać z ich polityką gospodarczą, chociaż akurat ona się okazała dosyć skuteczna, jak na te czasy, w których żyjemy. Ale po drugiej stronie no mamy jakieś nieprawdopodobne zagrożenie dla nas samych, dla naszych rodzin, dla naszych dzieci, dla naszego kraju. Znaczy, co dokument, to, no to się wierzyć nie chce, że polski rząd mógł coś takiego podpisać. No to naprawdę, ciarki chodzą po plecach, że oni mogli coś takiego wymyśleć. No i w imię czego? No w imię kariery dla jednego pana w Unii Europejskiej, bo tak sobie Niemcy życzyli. No ale oni nawet poszli dalej niż sobie Niemcy życzyli, bo ja nie sądzę, żeby Niemcy sobie życzyli, żeby szpiegować czy wydawać tajemnice NATO Rosjanom, to już poszli, chyba to już jakaś własna inicjatywa była.
Bo te dokumenty pokazują tak, jakby, wracam do serialu Reset, jakby Donald Tusk zezwolił służbom specjalnym na inwigilowanie agentów czy działań operacyjnych państw NATO i żeby o tych działaniach donosić Rosji.
No, jest podpis Donalda Tuska na dokumencie, który uruchamia procedurę podpisania takiej umowy. Jeśli on nie widział, co oni podpisali, no to jest równie źle. To jest równie źle. Bo to znaczy, że służby przeszły na drugą stronę i on miał obowiązek je kontrolować, a ich nie kontrolował. No ale tam się zadziało no, coś nieprawdopodobnego. Znaczy, to naprawdę w historii wielu krajów takie wydarzenia są unikalne.
Są unikalne. Pytanie, jakie będziemy miały odzewy wyborcze? Przed nami debata w telewizji publicznej 9 października. Pan redaktor wie, domyśla się, kto może się pojawić. Czy pojawi się premier Mateusz Morawiecki, czy marszałek Elżbieta Witek?
Prawdę mówiąc, nie wiem, kto się pojawi. Powinni się pojawić ludzie rozpoznawalni i mający coś do powiedzenia. No to od tego jest debata. Natomiast ja nie sądzę, żeby debata mogła cokolwiek zmienić, kogokolwiek nakłonić do takiego czy innego głosowania. Tu raczej kluczem jest jednak to, żeby każdy sobie przez chwilę w jakimś takim spokoju i ciszy, bo straszny wrzask jest w tej kampanii, mógł się zastanowić, jakie będą skutki i konsekwencje tego, że będzie rządził na przykład Tusk, a nie Kaczyński. To rzeczywiście trzeba sobie odpowiedzieć. Czy moje sympatie i antypatie mogą spowodować, że wróci rzeczywistość no niefajna dla Polski?
Rzeczywistość trudna, a zastanawiam się, na ile jest tak, że czarnym koniem tych wyborów może nie być Konfederacja, ale Trzecia Droga. Wczoraj w Łodzi prezes Jarosław Kaczyński dość dużo czasu poświęcił PSL-owi i Szymonowi Hołowni. Wydaje się tak, jakby faktycznie w tych sondażach co nieco Trzeciej Drodze rosło, jakby Trzecia Droga no, została przez część osób uznana za jakieś faktyczne wyjście z klinczu politycznego.
No taka jest idea Trzeciej Drogi, tylko że jest to nieprawda, no bo przecież oni wyraźnie deklarują sojusz z Donaldem Tuskiem, no to na czym ma to wyjście polegać? To znaczy to jest dla wyborców, że to jest jakaś różnica, no ale jeśli oni wszędzie deklarują, że będą wspólnym rządem, mówią o tym głośno, no to znaczy no to na czym polega ta zmiana? No, na tym, że inny pan będzie brał pieniądze za stanowisko, no bo robić będą to samo, tak, bo rządzić ma Tusk. Ale ja bym trochę inaczej interpretował ten atak na Trzecią Drogę. Otóż Trzecia Droga balansuje na granicy progu i dla PiS-u bardzo efektywne jest to, żeby ona po prostu nie weszła do parlamentu pod względem ilości mandatów, bo to gwarantuje bezwzględną większość. To znaczy PiS musi mieć albo 40%, albo mieć niedużą, ale jednak jakąś tam 5-7% przewagę nad Platformą i wtedy większość bezwzględną ma, kiedy Trzecia Droga nie wchodzi. I pewnie, mówiąc już kolokwialnie, poczuli krew, to znaczy według ich wewnętrznych sondaży Trzecia Droga balansuje na granicy poparcia. Gdyby nie weszła, no to PiS sobie nie potrzebuje żadnych koalicjantów.
Nie może rządzić samodzielnie. Zresztą o tym też często mówią przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, że w trudnych czasach to byłby najlepszy wariant, a gdyby się nie ziścił, pan redaktor patrzy na scenę polityczną od lat, różne konstelacje, różne zwroty akcji widział, po wieczorze wyborczym może się okazać, że będzie jakaś konstelacja rządząca zupełnie nieoczekiwana.
Znaczy o wszystkich chyba była mowa, chyba żeby pękły dotychczasowe partie, to wtedy tak. Natomiast no, mamy możliwość taką, że rządzi trójpalczasta opozycja, która wewnątrz tych palców też jest wielopalczasta. Czyli Lewica, Trzecia Droga i przez Platforma Obywatelska, która będzie tutaj głównym rozgrywającym. Rządzi samodzielnie PiS. No i konstelacje, w których jest Konfederacja. Nie do końca wierzę, żeby udało się stworzyć trwały rząd Konfederacji z owymi trzema palcami, które jest również Lewica. No bo Lewica deklaruje i chyba mówi tu prawdę, że się na to po prostu nie zgodzi. No więc no Tusk musi uzyskać z pozostałymi dwoma partiami dużo więcej niż Konfederacja, no a przynajmniej trochę więcej niż Konfederacja z PiS-em w ilości mandatów. No, natomiast jeśli PiS będzie miał z Konfederacją najwięcej mandatów, a sam nie uzyska więcej, to pewnie będzie tworzył rząd mniejszościowy, ale jednak premierem pozostanie Mateusz Morawiecki.
No właśnie, Konfederacja wczoraj nie byle kto, bo sam Radosław Sikorski, jednak cały czas ważna persona na opozycyjnej scenie, powiedział, że on z Konfederacją widzi możliwość współpracy. To jest też partia, która mogłaby dołączyć do potencjalnego rządu. To już na koniec pytanie o Konfederację. Jak po tej kampanii, tych wszystkich słowach i działaniach tej partii ją oceniać jako właśnie partię niezależną, partię konserwatywną, czy partię, która byłaby gotowa dać rządy Donaldowi Tuskowi?
No, jeśli byliby rzeczywiście gotowi, bo to powiedział Wittler, tak, no,
tak jest.
Mam nadzieję, że jednak jest to nieprawda, bo to byłoby jednak oszustwo wobec ich wyborców, gdyby tak się miał to ziścić. Ale jeśli by mieli rządzić z Tuskiem, to i z Lewicą, no bo chyba nikt nie wierzy w to, że Konfederacja z Tuskiem i Trzecią Drogą osiągnie tyle mandatów, żeby się pozbyć Lewicy. Zresztą no, zawsze bliższym wyborem będzie dla Tuska Lewica. No więc jeśli oni by poparli program radykalnej aborcji, tak, aborcji na życzenie, jeśli by poparli program likwidacji polskiej suwerenności na rzecz jednego państwa w Unii Europejskiej. Takie pewnie rzeczy, które są całkowicie sprzeczne, w ogóle jakby były osiowo sprzeczne z programem Konfederacji. Jest kilka zarówno w programie Platformy, jak i Lewicy. No jeśli oni to zamierzają poprzeć, no to oczywiście mielibyśmy do czynienia z partią oszustów, znaczy takich zupełnie bezczelnych. Tak? W polityce jest wszystko możliwe, no ale no jednak jest jakiś kres robienia wyborców w konie.
I zobaczymy, czy ten kres nastąpi 15 października. Panie redaktorze, przed nami jeszcze jedna rozmowa tuż przed wyborami. To tam będziemy tą kampanię podsumowywać i mówić, co właściwie się stało w tych ostatnich, już nie miesiącach, może i latach kampanii, bo to była bardzo długa kampania. A tymczasem stawiamy kropkę. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, był gościem
Poranka
Wnet. Do usłyszenia. Dobrego dnia. Godzina 7:29. Teraz zagra zespół, a nie, zagra nie zespół, ale człowiek. 7:32. Wracamy do studia Poranka Wnet. Mieliśmy się zameldować w Krakowie i mam nadzieję, że w Krakowie się zameldujemy za minut kilka. Zobaczymy, co słychać tam na kampanijnej trasie, gdzie kto chodzi krakowskimi szlakami. Ale zanim to nastąpi, to zagra Billy Joel. I wracamy do studia Poranka Wnet. Jest godzina 7:36. Teraz czas na Piotra Wita i na Kronikę Paryską.
Kronika Paryska.
Witam pana, panie redaktorze, witam wszystkich państwa. W naszym niespokojnym świecie wieżyczka katedry Notre Dame znowu niedługo wzniesie się nad Paryżem. Rekonstrukcja jest bardzo zaawansowana i prace nie ustają ani na chwilę, mimo zniknięcia naczelnego dyrektora robót. Generał Georges Lain zginął skutkiem nieszczęśliwego wypadku w Wysokich Pirenejach 18 sierpnia. Po raz pierwszy od czasu pożaru paryżanie mogli niedawno odwiedzić swoją katedrę. Wielką budowę otwarto na kilka godzin. Trudne roboty są prowadzone zatrudnionych też fachowców wielu bardzo rozmaitych rzemiosł. Niektórych cieśli ściągnięta z Gujany. Odbudowa stworzyła dla nich niepowtarzalną okazję. Żaden nigdy nie pracował wspólnie z przedstawicielami tylu zawodów, ani tak różnorodnych. Do rekonstrukcji średniowiecznego gmachu trzeba było najpierw odnaleźć i odtworzyć dawne narzędzia. W XIX wieku wielki architekt Violet Le Duc, zanim przystąpił do naprawy, przeprowadził długie studia nad zachowanymi dokumentami, a zwłaszcza nad innymi katedrami współczesnymi paryskiej, które nie były zniszczone przez rewolucję. Na szczęście Francja ma ich wiele, a Violet Le Duc był genialnym rysownikiem. Musiano teraz powrócić do wyników jego badań. Dokumentacja wielkiego budowniczego zachowała się w paryskim Muzeum Dziedzictwa Architektonicznego. Odnaleziono na przykład dawną metodę znaczenia ołówkiem nieregularnych bali drewnianych, która pozwala je precyzyjnie połączyć. Pracując przy odbudowie katedry, wszyscy mają świadomość, że jest to budowa ich życia. Dzięki bogatemu dziedzictwu architektonicznemu Francji można było po katastrofie zebrać ekipę pierwszorzędnych i doświadczonych fachowców. Philippe Giraud, kamieniarz, cytowany przez Journal du Dimanche, pracował wcześniej przy naprawie katedr w Reims, w Rouen, w Strasburgu, jak również w Luwrze i w Panteonie. Ukończył szkołę Saint-Lambert, specjalizującą się w restauracji zabytków historycznych. Julien Decaux po przejściu czeladnictwa w bractwie Compagnon pracował w wyspecjalizowanym przedsiębiorstwie Le Bras Frères. Na budowie Notre Dame nauczył się spojeń ołowianych. Zaobserwowano ciekawe zjawisko. Wstępując w ślady dawnych budowniczych, rzemieślnicy współcześni przejmują od nich zarzucone techniki, ale także ich filozofię, ich poczucie sensu pracy. Oni budują katedrę. Katedra buduje ich. Rekonstruując świątynię, weszli w świat innych pojęć, innych wartości. Spojrzeli na swoją pracę z nowej perspektywy. Byłem zawsze zafascynowany, mówi mistrz kamieniarski, przez dynamikę kulturalną i współpracę, które panowały na placu budowy w epoce średniowiecza. Rzemieślnicy, uczeni, filozofowie, przedstawiciele duchowieństwa pracowali ręka w rękę. Z podobną postawą ja sam spotkałem się niegdyś w Strasburgu. W atelier kamieniarskim tamtejszej katedry leżały obok siebie stara kamienna belka zakończona głową świętej Agaty, zniszczona przez czas, i jej kopia nowo wykuta. Czy uszu świętej nie wyrzeźbił pan zbyt starannie? Zapytałem artystę i dodałem, na jakiej wysokości znajdzie się belka? O, jakieś 80 metrów nad ziemią. Przecież tych uszu nikt tam nie dojrzy, zawołałem zdumiony. Bóg będzie widział, odparł spokojnie młody rzeźbiarz. Tylko 5% starych bloków kamienia północnego transeptu Notre Dame, poważnie uszkodzonych przez płomienie i upadek wieżyczki, nadawało się do ponownego użycia. Wierne odtworzenie ornamentów zewnętrznych powierzono Philippowi Giraud. Mistrz kamieniarski wyrzeźbi w nowych blokach ornamenty roślinne, kwiaty i liście z pomocą swoich narzędzi, dłut kamieniarskich, łotków, grabek, pilników. Zrobi to z pewnością sumiennie, tak aby Pan Bóg, oglądając północną ścianę transeptu, był z niego zadowolony. Zanim przystąpiono do robót, rozważano użycie nowoczesnego robota kamieniarskiego, który może realizować rzeźby trójwymiarowe. Po namyśle Komitet Odbudowy wybrał pracę ręczną, gdyż nie tylko katedrę pragnął otoczyć opieką, ale również uchronić od zniknięcia pewne rzadkie umiejętności. Aby odbudować spaloną wieźbę dachową, potrzeba było całego lasu, 1000 pni dębowych. We Francji, mającej ogromne zasoby leśne o przewadze drzew liściastych, stanowi to zaledwie 1,4% rocznej produkcji dębu. Do jego ociosania używają średniowiecznych siekier. Wskrzeszono również dawne techniki ukrytego łączenia belek w tej konstrukcji z lasu do lasu, jak nazywają budowniczowie kolosalną wieźbę dachową. Wskrzeszone umiejętności zostaną przekazane innym, aby je stosować także na innych budowach. Potrzeby są wielkie. Od czasu ustawy z 1905 roku o separacji kościoła i państwa obowiązek utrzymania i renowacji obiektów kultu spoczywa na barkach samorządów lokalnych. Około 40 tysięcy kościołów i kaplic. Według Obserwatorium Dziedzictwa Religijnego 3,5 tysiącom spośród nich grozi kompletne zniszczenie. W lipcu ubiegłego roku Senat opublikował raport o stanie dziedzictwa religijnego we Francji z powodu, cytuję, niebezpieczeństwa przyspieszonej degradacji. W tych dniach rząd ogłosił subskrypcję narodową dla odnowy dziedzictwa religijnego. Chodzi o świątynie katolickie, gdyż meczety nie wymagają jeszcze renowacji. Według nieoficjalnych ocen koszt odbudowy katedry Notre Dame wyniesie ogółem 700 milionów euro. Prawie 1/4 tej sumy, 150 milionów, pochłonęły koszty zanieczyszczeń spowodowanych przez pary ołowiu powstałe podczas pożaru 2019 roku. Wśród 340 tysięcy ofiarodawców zebrano 841 milionów. Także w dniu ponownego otwarcia katedry w kasie powinno jeszcze pozostać 150 milionów. Jest to dużo, ale wcale nie wiadomo, czy wystarczy do pokrycia wszelkich innych koniecznych prac. Wzmocnienie przypór chóru, transept południowy, zakrystia itd. Tamtej tragicznej nocy, w czasie kiedy pożar nie został jeszcze zupełnie ugaszony, w ciągu kilku godzin zebrano ponad 500 000 euro. Dary wielkich przedsiębiorców Arnaud, Betancourt, Pinot, dary samorządów regionalnych, Auvergne-Rodanu, Alp, Occitanii, dary ofiarodawców zagranicznych. Świat chrześcijański nagle zdał sobie sprawę, że pożar trawi pomnik kultury i obiekt kultury należący do nas wszystkich. W obecnej subskrypcji narodowej chodzi o coś innego, o wydarzenie mniej spektakularne. Nasze kościółki rozpadają się na naszych oczach. Tak zatytułowało list otwarty 131 deputowanych prawicy i centrum. Celem subskrypcji narodowej jest zebranie 200 milionów euro w ciągu 4 lat. Mathieu Lourdes dokonał przeglądu sytuacji w dziele zatytułowanym Kościoły w ruinie od najazdów barbarzyńców do pożaru Notre Dame. Historyk dziedzictwa oczekuje, czy cytuję, wielcy mecenasi wdadzą się w sprawę i zechcą ratować coś, co nie dostarczy im dodatkowej przestrzeni medialnej.
I o tym mówił redaktor Piotr Wit, a to była Kronika Paryska.
Paryska.
A my teraz zmieniamy temat, wracamy do kampanii wyborczej w Polsce, ale też do jednej ciekawej to złe słowo, bo tragicznej, ale pod względem działania służb intrygującej operacji. Jest godzina 7.45, a teraz naszym gościem Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Rozmawiamy o kulisach akcji polskich służb. 3 ministerstwa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych włączyło się w akcję poszukiwania osoby podejrzanej o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, w wypadku, w którym zginęły 3 osoby na autostradzie A1. Sebastian Majtczak został ujęty na Bliskim Wschodzie, chociaż media mówiły, że jest na Dominikanie. Jak właściwie wyglądało tropienie i ściganie pirata drogowego?
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że służby w tej sprawie były podnoszone w debacie publicznej, w internecie w szczególności, różne wątpliwości. Natomiast prokuratura, gromadząc dowody w sprawie, ustalając przebieg wypadku, kiedy jeszcze oczekiwała na taką rozstrzygającą opinię biegłych z uwagi na konieczność pozyskania oprogramowania autoryzowanego z Niemiec, wiedziała, że potencjalny podejrzany opuścił Polskę i służby po prostu kroczyły za nim. I następnie, kiedy został wydany nakaz jego zatrzymania, aresztowania, po prostu wiedziały służby, że próbuje uciekać dalej. No i próbował rzeczywiście uciec najpierw przez Turcję, potem udał się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wszystko odbywało się w ciągu kilkunastu godzin i te nakazy aresztowania musiały być wprowadzone do międzynarodowych baz i w zasadzie w sobotę w południe wszystkie te procedury się zakończyły i do procedury zatrzymania przystąpiła emiracka policja dzięki temu, że Polska podpisała umowę ekstradycyjną z Emiratami, która weszła w życie w czerwcu tego roku. I dobrze się stało, że podejrzanych tak bulwersującej, tragicznej sprawie został zatrzymany. Polskie państwo nie może sobie pozwolić na to, żeby przestępcy takich przestępstw, podejrzenia takich, bo nie takich przestępstw, po prostu umykali wymiarowi sprawiedliwości. I w ciągu kilku dni, mimo próby ucieczki przez kilka krajów, podejrzany został zatrzymany, co pokazuje, że nasze państwo potrafi sprawnie tego rodzaju operacje realizować na całym świecie.
Pan minister powiedział o kilku krajach, w mediach wiemy o dwóch. Turcja, Arabia Saudyjska, jak rozumiem, ta droga ucieczki, ta próba schowania się gdzieś na świecie była znacznie dłuższa.
No najpierw podejrzany znajdował się na terenie Niemiec, następnie przejechał na teren Turcji, skąd próbował udać się do Emiratów Arabskich, udał się tam. Następnie przebywał tam od soboty i został tam zatrzymany. Mogę ubolewać tylko, że cała ta sprawa w ogóle, wyjaśnienie tej sprawy, część polityków opozycji próbowało wykorzystywać tę sprawę do celów politycznych i chociażby pan wspomniał o Dominikanie, to przecież politycy opozycji mówili, że ten podejrzany udał się na Dominikanę i również media opozycyjne, takie jak Onet. No, w tej akurat sprawie, biorąc pod uwagę, że opozycja i media zazwyczaj sieją dezinformację, to jest ich specjalizacja. W tej sprawie akurat to, że siali dezinformację, no, mogło pomóc służbom, ale to jest taka gorzka uwaga raczej, ponieważ służby powinny cieszyć się naszym zaufaniem i ufność procedury działania naszego państwa również daje komfort pracy służbom, ale w tej sprawie wywiązały się one z tego zadania wszystkie instytucje od policji poprzez prokuraturę na dyplomację kończąc i ministerstwo odpowiedzialne za te organy zrobiło wszystko, żeby ten podejrzany szybko został zatrzymany i tak się w zasadzie stało.
Panie ministrze, a kwestia właśnie polityczna, to nie byle kto, bo Donald Tusk i to nie byle gdzie, tylko na wiecu wyborczym uczynił z tego wypadku istotny element kampanii wyborczej, mówiąc o dusznej atmosferze, o niejasnych interesach. Skąd właściwie to przeświadczenie? No i takie przeświadczenie, że coś na początku tego śledztwa było nie tak, że jednak Sebastian Majczak no, zdołał z Polski zbiec do Niemiec, że nie został od razu ujęty. Czy tutaj służby popełniły błąd na samym początku wyjaśniania katastrofy na autostradzie A1?
No to z pewnością będzie wyjaśniane przez zarówno policję, prokuraturę, czy wszystkie procedury były odpowiednio zastosowane, jeśli chodzi o pierwsze godziny po wypadku. Natomiast musimy mieć świadomość, no, pragnę przypomnieć, że na początku tej sprawy, kiedy ona w internecie stała się głośna, spekulowano, że chociażby policja nie dokonała podstawowych czynności na miejscu zdarzenia. Okazało się, że te czynności były wykonane. A z drugiej strony prokurator czy policja obecni na miejscu nie mieli dostępu do takiego dowodu, który wydaje się najbardziej tutaj przekonujący z perspektywy obserwatorów tego tragicznego zdarzenia. Mówimy przecież o śmierci trzech osób, w tym dziecka, rodziny z dzieckiem. Mianowicie nagrania z przeciwległego pasa drogi. Prokurator tym nagraniem nie dysponowała na początku. Więc trzeba z dużą rezerwą podchodzić do oceny tego, czy czynności były podjęte prawidłowo. Natomiast, co jest bardzo istotne, w ciągu kilku dni prokuratura uzyskała stosowne opinie biegłych, ustalając prędkość, z którą poruszało się BMW, co pozwoliło skutecznie wystąpić przed sądem o nakaz aresztowania. I który, to też jest bardzo istotne, że musimy pamiętać, że prokuratura stawiając zarzuty, czy wnioskując o areszt, czy inne środki zapobiegawcze, musi zgromadzić dowody. A w tym przypadku tym takim najważniejszym dowodem właśnie była opinia biegłych, a jak poinformował pan minister, była obiektywna trudność w postaci, to samochód, można powiedzieć, luksusowy, tuningowany, więc żeby prokurator mógł ten dowód zabezpieczyć w sposób niebudzący wątpliwości, potrzebował autoryzowanego oprogramowania i takie było dostępne tylko w Niemczech. Zatem to też można powiedzieć opóźniło w sposób obiektywny prowadzenie tych czynności. Natomiast liczy się jedno. Liczy się to, że rodzina ofiar, wszyscy Polacy, którzy czują się dotknięci tą tragedią, widzą, że państwo jest skuteczne, że podejrzany tego typu przestępstw nie może liczyć na pobłażliwość, że nawet jeśli próbuje uciekać przez wiele państw w krótkim czasie, polskie państwo potrafi zaradzić takim sytuacjom. I to jest najważniejszy wniosek, dzięki któremu mam nadzieję, że przede wszystkim rodzina pokrzywdzonych będzie miała poczucie, że państwo w sposób zdeterminowany tę sprawę wyjaśnia, a winne osoby tego tragicznego zdarzenia będą podlegane do odpowiedzialności.
Na ile jest tak, że mamy do czynienia powoli w polskim systemie prawnym, ale także w ogóle w polskim społeczeństwie z osobami, które posiadając duże pieniądze czują się bezkarne, nie tylko na drodze, ale może w szczególności na drodze. Mieliśmy przykład jednego z adwokatów, który też doprowadził do wypadku. W jego organizmie znaleziono ślady po kokainie, chociaż tutaj sąd stwierdził, przynajmniej pierwotnie, że to nie wpłynęło na czas jego reakcji. Ale też taki rzeczywiście osoba z zamożniejszych elit, która powiedziała, że ze śmierci dwóch osób są winne. One same bo jechały starszym modelem samochodu, a nowszym, więc wszystko jest w porządku. Jego zdaniem mamy pana Sebastiana, który nie zareagował. Być może jest podejrzany, że zabił 3 osoby na drodze. Postanowił uciekać z miejsca wypadku. Takich przypadków jest więcej. To już jest jakaś plaga, panie ministrze.
Przede wszystkim można dostrzec, że wielu Polaków ma po prostu dość tego typu bandytów na drogach. Natomiast to, czy tego rodzaju zdarzenia będą skutecznie, w ich przypadku będzie skutecznie wymierzona sprawiedliwość, no w największej mierze zależy od sądów. Sądy mają bardzo szeroki wachlarz stosowania bardzo rygorystycznych kar. Ale niestety, mówię to z ubolewaniem, sędziowie bardzo rzadko korzystają z maksymalnych widelek w przestępstwach, o które podejrzani są, oskarżani są sprawcy takich wypadków. I kilka takich mocnych wyroków, które obiłby się echem w całym kraju, myślę, że mogłoby odnieść pozytywny skutek, przewrotnie pozytywny skutek prewencyjny, bo nikt z nas nie chce, jadąc chociażby drogą ekspresową, ciągle patrzeć w lusterko i obawiać się, że wyjedzie za niego za chwilę jakiś wariat pędzący znacząco powyżej 200 czy nawet blisko 300 km na godzinę, czy może zagrozić po prostu życiu naszemu i naszej rodziny. I dlatego ta sprawa tego wypadku na jeden bulwersuje, oprócz tego aspektu, o którym pan mówi, oczywiście, że sprawca może mieć poczucie bezkarności, czując, że jest zamożny, że może wynajmie dobrego pełnomocnika, ale właśnie tutaj w tej sprawie państwo pokazało, że nie jest tak, że jak ktoś jest podejrzany, niezależnie od statusu materialnego czy społecznego tej osoby, polskie państwo wdraża swoje procedury i zmierza ku postawieniu osoby odpowiedzialnej, podejrzanej o tego typu przestępstwo, do postawienia przed sądem. I wydaje mi się, że w związku z faktem, że ten podejrzany próbował w ciągu kilkunastu godzin przebywał w kilku państwach, w kilku regionach Europy i świata, a mimo to nasze służby skutecznie go zatrzymały, to oznacza, że nasze państwo w tym obszarze działa po prostu skutecznie.
To jeszcze jedno pytanie, tam się do pana ministra dobijają kolejne osoby, ale jeszcze może tylko dopytam, co słuchać na antenie Radia Wnet w tym połączeniu telefonicznym, ale dopytam tylko o kwalifikację czynu za ten wypadek.
Panie redaktorze, prokuratura rozważa zabójstwo w zamiarze ewentualnym, o które wnioskuje rodzina i to będzie analizowane. Od możliwości postawienia zmiany tego zarzutu oczywiście potrzebny jest materiał dowodowy i ale należy mieć na względzie również to, że sądy nie są skore do przyjmowania wyroków tego typu kwalifikacji, ale rolą prokuratora jest to, aby skutecznie o tego rodzaju kwalifikacje przed sądem dowodzić jej. W mojej ocenie, jeśli prawdą jest, że ten samochód jechał z taką prędkością i tak jak opisują internauci przebieg tego zdarzenia i eksperci, którzy widzieli nagranie, jeśli faktycznie prokuratura ustali taki przebieg zdarzenia, to w mojej ocenie właśnie taka kwalifikacja, czyli zabójstwo z zamiarem ewentualnym, powinna być przez sąd finalnie.
I o tym mówił Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.
Są wszystkie dowody, ale jestem przekonany, że w tej sprawie zostanie po prostu wymierzona sprawiedliwość.
I o tym mówił Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, kandydat do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości w okręgu stołecznym warszawskim. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Do usłyszenia. My teraz posłuchamy Eltona Johna, a nie, może a trochę niech poleci Bob Marley jednak. Bob Marley, a zaraz potem sobie z...
Dobry, 8.1 w tym wydaniu wiadomości. Nielegalne finansowanie kampanii Platformy Obywatelskiej podejrzewa Gazeta Polska. Protesty na granicy ze Słowacją i zmiana w dzienniku ustaw oraz gwałtowna powódź w Indiach. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w
net. Zdumiewające jest to, że akurat Platforma...
Niemiecki kredyt wyborczy Tuska i Platformy Obywatelskiej głosi tytuł artykułu w Gazecie Polskiej. O szczegółach mówił na antenie Radia Wnet redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz.
Zdumiewające jest to, że akurat Platforma, na której ma ciągły problem z tłumaczeniem się ze swoich związków z Niemcami, bierze kredyt w banku, którego pośrednim właścicielem jest rząd niemiecki. Jeśli to przypadek, no to świadczy o tym, że ci ludzie no mało, że tak powiem, myślą. A jeśli nie przypadek, no to mamy do czynienia z nielegalnością. nielegalnym finansowaniem kampanii.
Mówił redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz. Po nocnej pikiecie w Leluchowie, województwo małopolskie, od dziś na tym przejściu granicznym ze Słowacją wraca ruch samochodowy. Przejazd będzie możliwy dla obywateli państw Unii Europejskiej oraz ich małżonków i dzieci, poinformował Karpacki Oddział Straży Granicznej. Na granicy polsko-słowackiej o północy z wtorku na środę rozporządzeniem MSWiA tymczasowo została przywrócona kontrola graniczna. Kontrole prowadzone są tylko w kierunku wjazdowym do Polski. Granice można przekroczyć jedynie w wyznaczonych miejscach. Obecnie jest to 8 przejść drogowych w Muszynce, Piwnicznej, Zdroju, Jurgowie i Chyżnem, województwo małopolskie, Radoszycach i Barwinku, województwo podkarpackie oraz w Korbielowie i Zwardoniu, województwo śląskie. Od północy dla ruchu samochodowego zostanie otwarte także przejście w Leluchowie, ale tylko dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz ich małżonków i dzieci. W Dzienniku Ustaw została już opublikowana nowelizacja rozporządzenia MSWiA w tej sprawie. Niemiecki polityk i lider prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec, AfD, Tino Chrupalla, trafił do szpitala po wiecu w mieście Ingolstadt w Bawarii. Wczoraj polityk miał tam wygłosić przemówienie, ale wcześniej zabrała go karetka. Tino Chrupalla przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii szpitala w Ingolstadt i jest pod obserwacją lekarzy. Jego stan jest stabilny. Niemieckie media informują, że lider AfD został zaatakowany na wiecu. Dziennik Berliner Zeitung podał, że polityk po przybyciu na plac teatralny, na którym miał odbyć się wiec, zrobił sobie kilka zdjęć z sympatykami, a następnie upadł. Stamtąd zabrała go karetka pogotowia. Policja wyjaśnia, co dokładnie się stało. W oświadczeniu poinformowała, że na miejscu zdarzenia nie stwierdzono, aby polityk odniósł jakieś widoczne obrażenia. Policyjne dochodzenie ma wyjaśnić, czy polityk źle się poczuł, czy został napadnięty. W niedzielę w Bawarii odbędą się wybory do parlamentu regionalnego. USA przekazują Ukrainie broń i amunicję skonfiskowaną Iranowi. Pierwszą transzę uzbrojenia przekazano w poniedziałek, poinformowało wczoraj Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych. Przekazało ono już ukraińskim siłom zbrojnym ponad 1 000 000 sztuk przejętej irańskiej amunicji. Rząd uzyskał prawo własności do tej amunicji w dniu 20 lipca w drodze cywilnych roszczeń Departamentu Sprawiedliwości o przypadek przeciwko irańskiemu korpusowi strażników rewolucji islamskiej. Czytamy w komunikacie, uzbrojenie było przeznaczone dla rebeliantów Huti w Jemenie, a ich nadawcą był irański korpus strażników rewolucji islamskiej, co było pogwałceniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, oznajmiło Ministerstwo Sprawiedliwości. 14 osób zginęło, a 120 uznano za zaginione wskutek gwałtownej powodzi w północnoindyjskim stanie Sikkim, podał portal Hindustan Times. Wśród zaginionych jest 23 żołnierzy, trwa akcja poszukiwawcza. Do powodzi doszło, kiedy przerwana została naturalna tama zamykająca wody lodowcowego jeziora Lonak, położonego na wysokości ponad 5200 metrów nad poziomem morza. Żołnierze zaginęli, kiedy woda zatopiła samochody, którymi się poruszali. Niektóre pojazdy zostały zanurzone w błocie pośniegowym, powiedział rzecznik Ministerstwa Obrony. Poszukiwania utrudnia deszcz. Indyjski Departament Meteorologii ostrzegł przed osunięciami ziemi. Eksperci z Międzynarodowego Centrum Zintegrowania Rozwoju Górskiego, organu naukowego z siedzibą w Nepalu, stwierdzili, że powódź została spowodowana intensywnymi opadami deszczu, które gwałtownie uwolniły wody z jeziora lodowcowego, podała agencja Reutera.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami, głównie w północnej połowie kraju, przelotne opady deszczu, na północy możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni w Białymstoku, 15 w Bydgoszczy i Szczecinie, 16 w Warszawie i Łodzi, 18 w Lublinie i Wrocławiu, do 19 w Krakowie.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Miko. Wczoraj rozegrano, dokończono drugą kolejkę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Barcelona wygrywa na wyjeździe z FC Porto 1-0. Bramkę strzał w 45 minucie Ferran Torres. Niestety kontuzja Roberta Lewandowskiego. Na początku został sfaulowany przez Dawida Camro. Kontuzja kostki była na tyle poważna, że w 34 minucie reprezentant Polski musiał opuścić boisko. Barsa ten mecz kończyła w osłabiona w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę w 93 minucie dostał Gavi. Zwycięstwo wymęczone, ale jednak zwycięstwo. Barcelona zatem ma komplet zwycięstw na razie. W innych ciekawszych meczach Borussia Dortmund, Milan, mecz rozczarował 0-0. Szymon Marciniak miał sporo pracy w roli sędziego głównego. Mecz był po prostu brzydki, mecz walki bez bramek, ale za to popisy bramkowe w innych meczach. Na St. James's Park Newcastle rozbił Paris Saint-Germain 4-1. Kylian Mbappé był bezradny, niesamowicie zagrali Anglicy. Podobnie także Anglicy, oczywiście mistrzowie Anglii, zdobywcy Pucharu Europy. Manchester City w Lipsku wygrał 3-1 po bramkach Fodena, Alvareza i Doku. Lazio zwyciężyło w Glasgow Celtic 2-1. Decydujący gol, 95. minuta, ostatnia akcja meczu. Pedro strzela na 2-1 dla gości z Rzymu. Atletico u siebie pokonało Feyenoord 3-2. Szachtar w roli w Antwerpii pokonał miejscowy Royal Antwerp 3-2. A Crvena Zvezda Belgrad remisuje z Young Boys Brno 2-2. Dziś polskie kluby grają w swoich pucharach. Liga Konferencji Europy, AZ Alkmaar, Legia Warszawa. Ten mecz o godzinie 21:00. Ostatnio bardzo dobra forma Legii optymistycznie nastawia przed starciem z Holendrami. Zobaczymy, w jakiej formie pokażą się Muci, szczególnie, który ostatnio fantastycznie grał. Marc Gual w roli takiej dziewiątki z prawej strony miałby Josue, no i na pewno świetnie skrzydła. Wszołek, Kun, Slisz ze środka, dobra dyspozycja Tobiasza i to powinno wystarczyć na AZ Alkmaar. Mistrzowie Polski, a więc Raków Częstochowa, zagrają u siebie o 18:45 z austriackim Szturmem Graz. Napastnikiem Szturmu Graz jest Szymon Włodarczyk, grający z numerem 9. To syn Piotra Włodarczyka, byłego reprezentanta Polski, świetnego napastnika, m.in. Legii Widzewa, Ruchu Chorzów, wychowanka KP Wałbrzych. A z kolei kwalifikacje siatkarzy do Igrzysk Olimpijskich. My odpoczywamy. Polska ma 4 zwycięstwa i prowadzi oczywiście w swojej grupie. Teraz czekamy na mecz z Argentyną, który odbędzie się jutro o godzinie 10:00. Natomiast 4 zwycięstwa również w drugiej grupie mają Niemcy, których prowadzi Michał Winiarski, były reprezentant Polski. Ta grupa gra w Rio de Janeiro i wygrali sensacyjnie z Włochami 3-1, dzięki czemu objęli fotel lidera swojej grupy. Bardzo ciekawe wydarzenia. Na kolejne zapraszam po godzinie 9:00. Dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Pytacie, co daje nam szkoła? No jak to co? My kule nauczyłyśmy się jednego. Zawsze przynosić szóstki.
W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Tell me what you
słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm, ale także widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Na żywo jest godzina 8:13.
To tam. Zapraszam na wywiad Wnet.
Tak, gościem Radia Wnet Dobromir Sośnierz, Konfederacja, poseł i kandydat na posła. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Ale kiedyś też poseł do Europarlamentu przez kilkanaście miesięcy od Europarlamentu, więc zacznijmy. Europa chce wprowadzić pakt migracyjny i azylowy, nowe ustawodawstwo, które ma wygrać z kryzysem migracyjnym, ma pomóc go rozegrać. Polski rząd był przeciwko, tak samo jak Węgry, Czechy, Austria się wstrzymały od głosu, ale reszta była na tak, i pakt migracyjny wchodzi do dalszego procedowania, ma prostą ścieżkę, żeby być uchwalonym. Co Polska powinna z tym zrobić?
To jest dobre pytanie, co Polska powinna z tym zrobić. Polska wyrzekła się już tak wielu kompetencji, że obawiam się, że już nic nie może z tym zrobić poza twardym postawieniem sprawy i renegocjowaniem traktatów. No, ja od dawna mówię o tym, że Unia Europejska jest jaka jest i my jej nie zmienimy. Albo nam się to podoba i się tam zapisujemy, albo wychodzimy stamtąd. Ci, którzy, większość polityków w Polsce twierdzi, że da się zrobić inaczej, że da się reformować Unię Europejską, to oni powinni odpowiedzieć na to pytanie, jak w takim razie. Ja twierdzę, że się nie da.
Jest to okładka aktualnego tygodnika Do Rzeczy, która mówi, pora wyjść z Unii Europejskiej, bo mniej mamy korzyści niż strat z tego wynikających. Pan by się pod tą tezą podpisał?
Ja osobiście się podpisuję z zastrzeżeniem, że również Konfederacji nie ma co do tego zgody. No nie wiem, czy już nie jestem jedyny, który tak mówi, ale w każdym razie jeden z ostatnich, który mówi o tym, że tak, no ja uważam, zwłaszcza po moim pobycie tam w Europarlamencie, nie ma możliwości zmiany tego dziadostwa. To jest tak skonstruowane, żeby się tego nie dało zmienić, żeby nie dało się tej łódki wywrócić, zawrócić, żeby jakaś Polska nie mogła tam dyktować warunków.
Panie pośle, ale wydawało mi się, że będzie odwrotny proces, że w Konfederacji, ale także w innych partiach, wraz z narastaniem kłopotów, z narastaniem centralizacji, liczba osób, które będzie mówiło czas Unię opuścić, będzie rosła, a tymczasem może w Konfederacji koniunkturalizm się zakradł.
Nie, nigdy nie było zgody co do tego, czy z Unii wychodzimy, czy próbujemy ją reformować. Także tak było od początku. No, ja od początku stawiam swoją sprawę w ten sposób, że ja jestem zwolennikiem wyjścia z Unii Europejskiej, a przynajmniej renegocjowania traktatów, ale żeby móc je renegocjować, to trzeba być przynajmniej gotowym mentalnie na wyjście. Dlatego Konfederacja jest potrzebna, bo ona się składa z ludzi, którzy nie są dogmatycznie przywiązani do tego, żeby w Unii Europejskiej być. Natomiast wszyscy pozostali politycy przedstawiają bycie w Unii jako coś bezalternatywnego. No to... A politycy, którzy nie mają alternatywy, no też będą traktowani jak tacy, którzy nie mają alternatywy.
Ale to już ja teraz, panie pośle, nie rozumiem. Z jednej strony boicie się powiedzieć, że trzeba wyjść z Unii, a z drugiej strony pan powiedział, że jesteście na to gotowi, że to tylko wy, tylko Konfederacja może negocjować zmianę traktatów. No albo tak, albo tak. Czy na przykład Krzysztof Bosak albo Sławomir Mędzen jest gotowy powiedzieć, jak się nie uda, to wychodzimy. A tego nie mówią, bo się boją.
Konfederacja nie składa się z ludzi religijnie przywiązanych do obecności w Unii Europejskiej, tak jak inne partie, takich, którzy twierdzą, że po prostu no, poza Unią to my sobie nie damy rady i nie masz dla nas alternatywy. No jest alternatywa, co najwyżej jedni twierdzą, że to się jeszcze się nie opłaca wyjść, czy tam nie opłaca się po prostu wyjść, a drudzy twierdzą, że się opłaca wyjść. Natomiast reszta klasy politycznej no, przywiązuje do tego wagę wręcz religijną. Tak, niektórzy chcieli do konstytucji wpisywać. Przypominam, to prezydent Duda chciał wpisywać do konstytucji członkostwa w Unii Europejskiej.
Na co PiS się nie zgodziło.
To są szaleństwa.
Nie przyjmując jego referendum, a polityka rządu, który od roku 15, od zmiany władzy twardo się paktowi migracyjnemu przeciwstawia, to pan pochwala czy nie pochwala? Jak to wygląda?
Znaczy samo sprzeciwstawianie się paktowi migracyjnemu. Oczywiście pochwalam, no, tylko że obawiam się, że no, podobnie jak w innych sprawach, skończy się na głośnych protestach, a potem przyjęciu wszystkiego.
No, w przypadku paktu migracyjnego jest inaczej. Były głośne protesty w roku 16 i pakt migracyjny wówczas nie został wprowadzony. To pan mógł obserwować nawet z bliska. panie pośle.
Do tej pory nie został wprowadzony, tak. No, Unia Europejska stale zmierza w kierunku większej federalizacji, ale od czasu do czasu coś się nie udaje. No, ale nie ma żadnych ruchów w przeciwną stronę, tak. No, to nie jest tak, że jest równowaga, że czasami coś zderegulujemy, a czasami coś doregulujemy, tylko czasami coś doregulujemy, a czasami co najwyżej nie uda się czegoś doregulować.
Panie pośle, to w takim wypadku co zrobić z falą migracji? Unia Europejska chce część przyjmować, część odsyłać, tych, którą przyjmie, chce przymusowo, tak przynajmniej to trzeba zrozumieć, rozesłać do wszystkich krajów porówno Unii Europejskiej, a jak ktoś nie zechce, to będzie musiał płacić. Z kolei opozycja, Platforma, Lewica, PSL mówią, nas to nie dotyczy, bo nas Komisja Europejska zwolni z obowiązku przyjmowania tych migrantów. Zwolni czy nie zwolni? Jak mówi Donald Tusk, że zwolni.
Jak będzie Donald Tusk załatwiał, to może zwolni. Jak będzie załatwiał nie ten, kogo Unia Europejska lubi, to może nie zwolni. No nie wiadomo. Znaczy, no samo to, że my się musimy ubiegać o zwolnienie z obowiązku przyjęcia nieproszonych gości, którzy w ogóle nielegalnie dostali się na teren Europy, no to jest jakieś kuriozum. Unia Europejska powinna się zdecydować, czy chce tych ludzi wpuszczać. Jeśli tak, to zlikwidować te niepotrzebne straże na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Niech sobie wchodzi każdy, kto chce. A jak już decydujemy, że strzeżemy tych granic, no to strzeżmy ich na poważnie. Bo to, co się dzieje, że przypływają sobie łódkami jacyś ludzie, statki ich podwożą de facto do Europy, chociaż wcale nie toną, to zabierają ich na pokład i podwożą po prostu za darmo do wybrzeży europejskich. I ci ludzie tam sobie koczują, czekając na wpuszczenie dalej, czego prędzej czy później doczekają. No to jest jakiś absurd, tak? No to w ogóle nie jest poważne. No, albo w te, albo we w te.
Panie pośle, Krzysztof Bosak zdaje się, ale też pan mówił o tej ostrzejszej ochronie granicy na morzu. Jak to mogłoby wyglądać? Rząd Giorgi Meloni prawicowy, jak na Włochy bardzo prawicowy. No takich działań jeszcze przynajmniej nie wprowadza, chociaż Matteo Salvini by chciał. Może jest tak, że jednak nam pewna cywilizacja i nasza wrażliwość nie pozwala na tak radykalne działanie, jakby Konfederacja chciała.
No to jeśli mamy tego rodzaju wrażliwość, no to się nazywa mazgajstwo i tak żaden kraj się nie obroni. Tak? Kraj mazgajów, no prędzej czy później ulegnie krajowi barbarzyńców. A z tym mamy do czynienia. Tam ci ludzie nie mają skrupułów. Już nawet na tych łódkach dochodzi do często do takich scen, że one są de facto opanowywane przez tych przybyszów. Załoga po podjęciu stratwy tych migrantów barykaduje się w kokpicie, po prostu czuje się niepewnie, albo wręcz dochodzi tam do prób dyrygowania tym statkiem przez intruzów. Więc no to z takim podejściem to my daleko nie zajdziemy. Tak? No, Europa jest stosunkowo bogatym rejonem świata, stosunkowo spokojnym, który otoczony jest przez masę ludzi, która żyje w dużo gorszych warunkach i wytwarza się ogromne ciśnienie, albo się jest zdeterminowanym, żeby tej granicy w związku z tym obronić, albo się teraz będzie te same problemy miało u nas, no, po zaimportowaniu tych samych ludzi, którzy te problemy generują gdzie indziej. No.
Jak na razie jest tak, że Unia Europejska będzie starała się przyspieszyć. Pan uważa, że rząd Donalda Tuska byłby lepszym rozwiązaniem, bo go, jak powiedział, Bruksela lubi, to może lepiej na Tuska postawić i Tusk obłaga Berlin i Brukselę, żeby nam przynajmniej tymczasowo migrantów nie przesyłano.
No, patrząc na politykę PiS-u, to czasami można mieć dokładnie takie wrażenie, także no, PiS i tak wykonuje wszystko, czego Unia chce, tylko że niechętnie, w związku z czym dostaje różne kary, których Tusk by nie dostał, bo Tusk by wykonał to wszystko chętnie. No, wydaje się, że rzeczywiście, no, jeśli mielibyśmy tylko tak ustawić granicę, czy PiS, czy Platforma, to z grubsza wszystko jedno. Dlatego właśnie trzeba głosować na Konfederację, no bo to musi być jakaś realna alternatywa wobec tej uległości wobec Unii. Przypominam, że to właśnie za rządów PiS-u zgodziliśmy się na mnóstwo kolejnych bardzo ważnych rzeczy, które pogorszyły naszą sytuację w Unii. No to prezydent Kaczyński jeszcze podpisał traktat lizboński, to Mateusz Morawiecki zgodził się na zwiększenie kompetencji Unii Europejskiej w ramach umowy o zasobach własnych i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze parę mniejszych rzeczy trzeba by wymienić, ale no, nasza sytuacja cały czas się pogarsza i niezależnie od tego, kto rządzi.
z KPO należy zrezygnować, panie pośle?
No generalnie programy rozdawnictwa państwowego to nie jest nic dobrego. Tak? No, wiara w to, że za pomocą drukowania pieniędzy i przesyłania, wyciągania ich od podatników i wydawania przez agencje rządowe można rozwijać gospodarkę, jest w ogóle złudna. Tak? Oczywiście jesteśmy jeszcze w o tyle tragicznej sytuacji, że wzięliśmy na siebie zobowiązania wynikające z KPO, wzięliśmy na siebie udział w długu, daliśmy w zamian Unii kompetencje, a nic za to nie dostaliśmy, więc już w tych warunkach no już lepiej, żebyśmy chociaż te pieniądze dostali, tak, niż ich nie dostali, bo i tak partycypujemy w pewnych kosztach. Natomiast co do zasady, gospodarka rozwija się dzięki przedsiębiorczości, dzięki pracy, którą można uwolnić niskimi podatkami i niską biurokracją, a nie poprzez transferowanie pieniędzy, wyciskanie ich z gospodarki i potem wpychanie w tę gospodarkę. No, zasilanie gospodarki pieniędzmi wyjętymi z tej gospodarki nie może się udać. Tak? Na zdrowy rozum każdy to chyba widzi i rozumie.
Chociaż rzeczywistość...
Ekonomiści starają się tak skomplikować rzeczywistość, żeby właśnie ludzie nie zauważyli tego, że to jest bez sensu.
Chociaż rzeczywistość nie zawsze to potwierdza. Jak się patrzy na kraje najbogatsze, które się rozwijają, to tam udział państwa jest duży, a tam, gdzie udział państwa jest... No tak.
Te, Europa które się rozwijają, to akurat głównie poza Europą są. I tam udział państwa jest stosunkowo mały względem Unii Europejskiej. Europa jest skansenem, dorobił się na czasach, kiedy miał znacznie bardziej liberalne podejście, no a teraz się rozwija słabo albo wcale.
W ostatnich 25 latach w krajach OECD jedną z najszybciej, drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką była gospodarka polska. I o tym warto pamiętać. Takie są dane, taka jest rzeczywistość, panie pośle.
Najszybciej rozwijaliśmy się przed wejściem do Unii.
Najszybciej rozwijaliśmy się. Na pewno to wtedy były rządy AWS-u i SLD. Tam chyba dużego wzrostu nie było. Musiałbym to sprawdzić. Na pewno po wejściu do Unii rozwijamy się też bardzo szybko. Ale dobrze, to już są dane statystyczne. Każdy może sobie wejść na stronę GUS-u i zobaczyć, jak wygląda skumulowane PKB w ostatnich 8 latach. Jest on w Unii Europejskiej poza Rumunią najwyższym. Tyle tylko statystyki i faktów. Panie pośle, Dobromir Sośnierz naszym gościem. Po wyborach panu by się łatwiej rządziło z Ryszardem Petru, czy na przykład z Mateuszem Morawieckim?
Myślę, że z żadnym z nich nie rządziłoby się łatwo. Myślę, że żaden z nich do rządzenia się nie nadaje. I z żadnym z nich nie mamy zbyt wielu wspólnych postulatów, które moglibyśmy realizować.
No jak to z Petru? Petru zabrać 800+, uwolnić gospodarkę, liberalizować. Wiem, że się kłóci się na wiecach, nie wy, tylko Petru z Mencenem, ale kłócą się, może tylko są tak blisko siebie. Kto się czubi, ten się lubi może.
No Petru, przypominam, pan Petru wyśmiewał ostatnio za pomocą takiego jakiegoś specjalnego instalacji złożonej z kart i polewanych wodą. Wyśmiewał pomysł, żeby można było wrócić do stanu zderegulowania budownictwa, które mieliśmy jeszcze kilka lat temu. Przedstawiał to jako wizję katastroficzną, utopijną. No tak, człowiek tak przywiązany do państwowych regulacji, że nie potrafi sobie wyobrazić deregulacji sięgającej 6 lat wcześniej, czy tam 8, tak? No to nie nadaje się do zrobienia jakiejś większej deregulacji, której Polska gospodarka właśnie wymaga.
A w ogóle na polskiej scenie jest jakiś polityk, z którym pan byłby w stanie współrządzić, poza Konfederacją oczywiście?
Znaczy ci wszyscy politycy by nie mogliby realizować dowolny program, również rozsądny, bo to są politycy, którzy nie mają poglądów, tylko robią to, co trzeba robić, żeby wygrać kolejne wybory. Natomiast musiałby się istotnie zmienić układ sił, taki, w którym to Konfederacja, w którym to my mówimy, co mają oni robić, no to oni tam coś wykonają, tak troszkę pewnie nakradną, jak tam zawsze, troszkę nachachmęcą, ale w takich warunkach dałoby się rządzić, no ale to wymaga wywrócenia z tego popisowego stolika najpierw, wymaga odsunięcia od władzy tego układu na jakiś czas, wprowadzenia nowych reguł gry i wtedy możemy pewnie do takich układów przystąpić, czy z tymi, czy z tamtymi, to już nie będzie miało większego znaczenia, bo tak jak powiedziałem, oni to są ludzie, którzy nie mają poglądów, tylko zastanawiają się, co powiedzieć ludziom, żeby wygrać wybory.
Nie mają poglądów, a jednak jakieś programy realizują, o coś się spierają. Zastanawiam się, bo pan poseł bardzo mocno...
O co się spierają?
No chociażby politykę...
No to czy 800+ jutro, czy pojutrze? No to jest taka... taka polemika. No.
No, spierają się o wiele różnych rzeczy, czy na przykład Unia Europejska ma być centralizowana, czy nie. Spierają się o pakt migracyjny, spierają się o ochronę granic. Donald Tusk chciał płot rozbierać. Spierają się o atom. Widzę, liderka Stołecznej Listy Koalicji Obywatelskiej chce atom rozbierać, czy w ogóle go nie budować. PiS chce go budować. Jest parę pól wspólnych. Jest CPK. Rząd PiSu chce centralny port komunikacyjny budować. Platforma chce budować 1000 małych kieszonkowych lotnisk w każdej gminie, czy w każdym powiecie.
No tak, co do CPK to jest różnica. Co do pozostałych rzeczy, to akurat w Platformie też są ludzie, którzy chcą energii atomowej. Platforma też twierdzi, że będzie strzegła granic, tylko lepiej, bo ten płot to oni nie dlatego, że chcą wpuszczać, przecież już teraz się zmieniło. I rzeczywiście jeszcze jakiś czas temu było tak, że wpuszczać
ja
i
potem się zapytać, jeszcze to jest. Pana posła Szczerbę, który w roku 15-16 chodził w Warszawie z tablicą Willkommen, czy Refugees no Welcome, a potem jeszcze był przy płocie, teraz im się zmieniło, ale nie no wiem, czy ta jest... zmiana na Platformie jest szczera, nie wiem, jak pan poseł wierzy.
No i czy
pan...
jest lepsza ilustracja tezy mojej, że oni nie mają żadnych poglądów?
No ale to oni, to pan mówi o Platformie.
No, no PiS też, no PiS pamiętamy, jak, no, jak co PiS mówił, że będzie bronił granic, a potem sprzedawał wizy na straganach, albo jak mówił, że będziemy reformować Unię Europejską, po czym się wszystkiemu podporządkowaliśmy i sprzedaliśmy swoją niepodległość. Przy burzy oklasków przyjmowaliśmy tę umowę o zasobach własnych. Burza oklasków ze strony PiS-u. Sprzedali niepodległość tego kraju wśród burzy oklasków z własnej strony. To jest właśnie praktyka rządów PiS-u. Ludzie bez poglądów, jedni i drudzy.
Panie pośle, jeżeli chodzi na przykład o ochronę granic, to chyba było troszkę inaczej. Ja wiem, że jest ta teza z Gazety Wyborczej wyjęta o sprzedaży wiz na straganach, ale to chyba jest słowo, które nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. Wie pan, to jest tak, że ono ładnie brzmi, ale nie koreluje ze stanem faktycznym w żaden sposób. Ładnie wygląda na stronach wyborczej. To rzeczywiście tam ładnie wygląda, ale w rzeczywistości niespecjalnie. Faktycznie była afera wizowa, to dotyczy 200, 300, 400 wiz, a poza tym wydaje się, że po prostu Polska przyjmuje...
Nie, jest. No nie. Polska przyjęła właśnie bardzo dużą liczbę imigrantów, z czego tylko w tylu przypadkach udowodniono jakąś korupcję. Natomiast to, że prowadzimy na dużo, gdyby to było 200 sztuk, no to nikt by nie zwrócił uwagi na to na świecie. Tak? A właśnie problem polegał na tym, że ze względu na masowy charakter tego przyznawania wiz, takie taśmowe wizowanie ze strony Polski, no zaniepokoiły się tym inne kraje. Więc nawet jeśli nie odbyło się to przy pomocy łatwo udowodnialnej korupcji, tylko po prostu z powodu niechlujstwa albo luźnej polityki wizowej, no to tak czy inaczej spowodowaliśmy kolejne rozstrzelnienie, no może nie takie jak na Morzu Śródziemnym, ale podobnej skali jak na swojej granicy.
A z drugiej strony większość tych wiz to była dla Białorusinów i Ukraińców, nie wydawać większość tych wiz w zeszłym roku na
nie,
przykład.
Nie, mnóstwo poszło na Daleki Wschód, do krajów środkowej Azji.
Znacznie więcej poszło do Ukrainy i do Białorusi. Z Białorusi nas przyjeżdżają w dużej części też informatycy na przykład, którzy faktycznie tu swój biznes przenoszą, bo w kraju Łukaszenki żyć się po prostu nie da i biznesu robić się nie da w kraju KGB, w kraju, który kiedyś, na który kiedyś ciepło patrzyła część Konfederacji, teraz chyba już co nieco otrzeźwiała, tak jak w stosunku do Moskwy chyba część Konfederacji otrzeźwiała z panem Braunem. No może tu nie, ale chyba nawet Korwin-Mikke już otrzeźwiał, patrząc na Łukaszenkę. Kiedyś mówił, że to cudowny człowiek i że to prawdziwy gospodarz. Chyba nawet Januszowi Korwin-Mikke przeszło. Nawet zobaczył rzeczywistość. Ja wiem, że wy nie śledzicie, co mówi Janusz Korwin-Mikke. Słusznie, lepiej, żebyśmy wszyscy przestali śledzić. Będzie niektórym się łatwiej, czy wszystkim łatwiej żyło. Dobrze, to jeszcze na koniec bym wrócił do tych wyborów, bo Konfederacja co nieco w sondażach słabnie. Dlaczego, o co chodzi, skąd ta zadyszka?
No chyba to huraganowy atak ze wszystkich stron. Znaleźliśmy się w takim pierścieniu ognia, ostrzeliwani z każdej strony. Do jednych mediów w ogóle nas nie zapraszają, na przykład do reżimowej telewizji rządowej. W TVN zresztą ja na przykład też nigdy nie byłem, a tam niektórzy chodzą, ale reportaż na mój temat w TVN też poszedł bez mojej obecności zrobiony. Mnóstwo fałszywych informacji, które znalazły się w obiegu, których nie da się nadążyć prostować. Jak to, że chcemy jeść psy, na przykład poszła taka plotka z wypowiedzi, w której powiedziałem, że nie chcę jeść psów, wyciągnięto wniosek, że chcę jeść psy. No, przy tak ustawionych mediach konfrontacyjnie, no trudno jest to przekrzyczeć. Tak? Wiele osób autentycznie jest przekonanych, że ja chciałbym jeść psy. No i ja nie jestem w stanie do nich dotrzeć.
Ta czarna propaganda wystarczyła, panie pośle, żeby zmienić obraz konfrontacji?
No najwyraźniej tak. No tam było jeszcze parę innych. No dezinformacja w sprawie naszego programu dotyczącego bonu zdrowotnego, że to rzekomo są jakieś pieniądze, które się wyczerpują, a nie po prostu forma składki tak ubezpieczeniowej. Co tam jeszcze było? Było jeszcze parę przekłamań. No, wyciąganie jakichś ustaw Mencena, na przykład, że rzekomo chcemy zakazu rozwodów. Przecież ustawa, która wprowadza po prostu dodatkową opcję zawarcia małżeństwa nierozerwalnego, dodatkową opcję jest przedstawiona jako zakaz rozwodów. No, nie da się żeby prowadzić rzetelnej debaty przy tak sformatowanych dziennikarzach, po prostu zajmujących się zawodowo kłamaniem. Oni kłamią w interesie zleceniodawców, w interesie tego, żeby dalej dostawali pieniądze od polityków tej czy innej opcji, albo żeby dopchać się do żłoba w przypadku tych, którzy reprezentują opozycję. No ale no, w takich warunkach bardzo ciężko jest prowadzić kampanię wyborczą i myślę, że to jest tego efekt. No.
A my w Radio Wnet zawsze mamy odmienne poglądy niż rozmówca ze sceny politycznej. Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, był naszym gościem, kandydat na posła. No to co, po wyborach jaki będzie kształt parlamentu? Będzie rząd czy nie będzie rząd? Na koniec zróbmy sobie zakład.
Jakbym miał teraz obstawiać, to wydaje mi się, że będzie kryzys rządowy dłuższy, nas czeka. Czyli ale to dobrze, to jest bardzo dobra wiadomość. Jak przestaną masowo wychodzić ustawy, to wszyscy na tym skorzystamy, bo z Sejmu nic dobrego nie wychodzi. Albo bardzo rzadko coś wychodzi dobrego. Większość się wychodzą złe rzeczy, więc jak ten układ dostanie zadyszki i przez jakiś czas nie będzie wiadomo, kto ma rządzić, to takie bezkrólewie jest wyłącznie korzystne dla Polaków.
Powiedział Dobromir Sośnierz, liberał, chciałem powiedzieć konserwatysta, a może powiem anarchista, no ale to się okaże.
O, anarchista to już nie.
Nie, już nie.
Libertarianie, znaczy to za daleko.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję za porę. 8:35 na zegarach. Jest teraz, zagra zespół Breakout, a zaraz potem zobaczymy, co koalicja rządząca myśli na temat Unii Europejskiej. I wracamy do studia Radia Wnet. Teraz łączenie ze Strasburgiem, bo tam obraduje, dobrze pamiętam, Europarlament. Profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog i poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Dzisiaj o 12 w Pałacu Prezydenckim prezydent i premier wygłoszą oświadczenie w sprawie paktu migracyjnego. Co powinni powiedzieć, co się właściwie wczoraj wydarzyło i w Europarlamencie, i w Radzie Ambasadorów, w którym kierunku idzie polityka migracyjna Unii Europejskiej?
No, ważniejsze jest to, co się wydarzyło w Radzie Ambasadorów. No, doszło do porozumienia między Włochami a Niemcami, jeżeli chodzi o tam sformułowania w tym pakcie, no zwłaszcza w tych nadzwyczajnych środkach, które w sytuacji zagrożenia będzie można podejmować. Dwa kraje były przeciwko, trzy się wstrzymywały, więc no zbudowano tę większość przez pewien czas z powodu tej różnicy między Niemcami a Włochami. Wydawało się, że może się kwestia zawiesi. Natomiast jeżeli chodzi o parlament, no to parlament czeka już na swoją kolej, rozpoczęcie negocjacji trójstronnych i będzie jeszcze starał się no bardziej humanitarne, tak bym powiedział, rozwiązania proponować. Na pewno tak wygląda z układu sił. Wczoraj widzieliśmy też no, takie różnice w detalach między Europejską Partią Ludową, która jednak bardziej naciska na uszczelnienie granic, a tymi wszystkimi pozostałymi partnerami tej koalicji rządzącej w parlamencie i w pewnym sensie w Unii, czyli tam socjalistów, zielonych i grupy Renew, bo to jest ta taka no, koalicja rządząca, frakcji, które ze sobą uzgadniają. No i tu jest, pojawiają się teraz trochę napięcia związane oczywiście z tym, że w poszczególnych krajach sytuacja jest bardzo dramatyczna. No, jest w Szwecji, jak wiadomo, ale oczywiście w Niemczech też jest już, rośnie poparcie dla AfD, a poza tym niektóre samorządy już zgłaszają, że swój sprzeciw i wskazują, że już nie mają możliwości przyjmowania więcej uchodźców, imigrantów tak naprawdę.
Migrantów, co to oznacza z perspektywy procesu europejskiego? To jest dokument ważny dla elit brukselskich, dla biurokracji, no, który istotnie zwiększy ich kompetencje?
Wszystko zależy od tego. Tak, no oni chcą oczywiście, żeby to przeszło. To wszystko się odbywa, nie zapominajmy, że to wszystko się odbywa już w kampanii wyborczej, prawda? To nie jest tak, że tylko u nas jest kampania, na którą oczywiście wszyscy patrzą, bo jest wiadomo, że będzie decydujące, no w pewnym sensie nasze wybory decydują o losie Europy. Bo jak ta przeszkoda upadnie, Polska, no to już wtedy rzeczywiście można będzie wszystko robić. No ale już są, za chwilę będą wybory europejskie i oni się oczywiście trochę boją, że ci tak zwana centroprawica, prawda, że przegrają tutaj gwałtownie. No, ale tak jak wszystko w polityce jest do zmiany, no, gdyby doszło do rzeczywiście takiego przesunięcia pola ciężkości, no, gdyby na przykład się okazało, że w wielu krajach ten problem migracji jest tak duży. Ale oni sądzą, że oczywiście, że teraz takie mamienie opinii publicznej, że ten pakt rozwiąże problem, to znaczy, że po pierwsze no właśnie będzie mniej napływało, bo będzie kontrola granic nieco większa, a po drugie, że zdejmie się nacisk, jakby odciąży się takie społeczeństwo jak włoskie czy niemieckie, że pozwoli im jakby wyjść zwycięsko z tych kolejnych wyborów i przez następne 5 lat znowu rządzić Unią, a pośrednio oczywiście też całą Europą, tak jak do tej pory.
A na ile jest tak, że ta lewa strona koalicji rządzącej w Unii Europejskiej no cały czas uznaje, że migracja jest pożądanym i dla Europy takim słusznym kierunkiem, który daje więcej plusów niż minusów? Czy perspektywa się zmieniła, że jednak migracja jest bardziej zagrożeniem niż szansą?
No to jest mniej więcej tak, można analogicznie powiedzieć, tak ważny element tej ideologii czy doktryny państwowej, jak powiedzmy w Związku Radzieckim dyktatura proletariatu, prawda? Że to, albo w NRD, że to było państwo robotników i chłopów. Zmiana tej doktryny, no trzeba by było przeprowadzić, panie redaktorze, pierestrojkę Unii Europejskiej. Jak wszyscy wiemy, pierestrojki są niebezpieczne dla takich tworów opartych na ideologii, no bo jak się zmienia ideologia, no to wszystko zacznie się walić. Ale bez tej zmiany, bez tej pierestrojki, no to w zasadzie jest proces historyczny, jest tutaj nieubłagany. No, jest bomba demograficzna w Afryce, w Azji. Są miliony ludzi, którzy gotowi są podjąć ryzyko i zapłacić też duże pieniądze. To jest ciekawe, że mają duże pieniądze, żeby się dostać do Europy i będą usiłowali więc się dostać. A te nieśmiałe wysiłki do uszczelnienia granic, tam nie wiem, no one oczywiście nie przyniosą rezultatu, bo jeszcze się stała inna ważna rzecz, mianowicie Tunezja nie zgodziła się na tyle pieniędzy od Unii, ile Unia gotowa jest zapłacić, bo to jest oczywiście inna magiczna formuła, tak jak zrobiono z Turcją Angela Merkel, no że tu będziemy udawać, że jesteśmy bardzo humanitarni, wszystkich przyjmujemy, no ale poprosimy Turcję, damy pieniądze, tam nie wiem, Tunezji, żeby trzymali tych ludzi tam u siebie w obozach, żeby nasza wrażliwa opinia publiczna, nasze wrażliwe społeczeństwa no, nie roniły łez przed telewizorami i nie domagały
tylko,
się.
Tylko, jak rozumiem, stawki wzrosły i to przestało być
no
tak tanie.
No to zresztą się trudno dziwić tym krajom, prawda, takim jak Tunezja, no będą, te stawki będą rosły. No zmiana może nastąpić tylko tyle, bo to jest oczywiście jeszcze kwestia prawa międzynarodowego. Problem polega na tym, że prawo azylowe, prawo o ochronie zupełnie nie przystaje do obecnej sytuacji globalnej. Tak? Ono miało sens wtedy, kiedy to dotyczyło, no nie wiem, poszczególnych uciekinierów zza żelaznej kurtyny. Tak? Ktoś się znalazł nagle na terenie Niemiec i prosił o azyl. Najczęściej to było przyjmowane, no bo był jakąś ofiarą. Nawet nie musiał specjalnie udowadniać, że działa na rzecz, nie wiem, opozycji. No i w tamtej epoce, w tamtych czasach to miało jakiś sens. No dzisiaj, kiedy jest otwarty świat bez granic, są środki komunikacji, każdy ma smartfona, prawda, i jeszcze inne, i są organizacje, które żyją po prostu z przewożenia tych imigrantów, no to oczywiście prawo azylowe, to prawo o ochronie po prostu jest całkowicie dysfunkcjonalne. No tylko żeby je zmienić, to trzeba mieć odwagę. To rzeczywiście mogłaby zmienić tylko Unia, by powiedziała, nie, w tej sytuacji musimy dokonać zmiany, zamykamy granice, nie przyjmujemy, nawet jeżeli to są, łączy się to z, no właśnie, z jakimiś scenami rozdzierającymi serce, prawda, no bo, no ale to najczęściej, to tak zresztą widzimy, no jak popatrzymy też na ten, kto ucieka, kim są, no to są wysłańcy pewnych rodzin, to są głównie młodzi mężczyźni, to nie jest, pomagamy, staramy się oczywiście inwestować i pomagać, dokonać pomocy w tych krajach, gdzie to jest potrzebne, na miejscu. No ale odrzucenie, taka zmiana filozofii w ogóle myślenia o tym problemie jest poza zasięgiem obecnych elit europejskich.
Panie profesorze, to jeszcze zadam pytanie o rolę Polski, bo jest tak, że wiele osób i wiele było dyskusji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, jak z Unią Europejską grać, chyba w stosunku do Krajowego Planu Odbudowy, do Europejskiego Funduszu Odbudowy, a także dla pakietu Fit for 55 do Polsce. Ta gra się nie udała, czy się udała? Ta gra w rozmawianie z Unią.
No gra jest bardzo trudna, no z Unią musimy rozmawiać, bo jesteśmy częścią Unii, prawda?
Te regulacje... można było wetować zadłużanie się, można było wetować na wcześniej etapie kierunki Fit for 55.
Czasami można wetować i czasami można się nie zgadzać. Na przykład teraz obecnie to jakby nie zauważono przez polską opinię publiczną, wybierano nowego komisarza Unii, który następcę Fransa Timmermansa. Holendry. Oraz rozszerzano kompetencje pana Szewczowicza o Zielony Ład. Jest, była jedna grupa polityczna, która się na to nie zgodziła, to był EKR, prawda? I to było, co więcej, myśmy zablokowali przez no, jakiś czas ten proces. No, przynajmniej braliśmy udział w rozgrywce. Więc to są takie sytuacje, w których możemy się nie zgadzać. Oczywiście zawsze jest też tak, że cała gra polega na tym, że wtedy te partie, powiedzmy Europejska Partia Ludowa przychodzi do nas i mówi, no ale jak się nie zgodzicie, to będzie jeszcze gorzej, prawda? To jest zawsze tak zwany wybór mniejszego zła. I to jest...
A wy się dajecie nabierać, zamiast to przeciąć, tak? Nie, mówi Konfederacja na przykład.
Nie, to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, gdybyśmy bardziej informowali. Otóż są takie sytuacje, nie dajemy się nabierać. Są takie sytuacje, w której możemy powiedzieć nie. Oni tak zostali wybrani, myśmy powiedzieli nie. I są takie sytuacje, w której to nasze powiedzenie nie ma tylko czysto symboliczny charakter. Dlatego, że obowiązuje zasada większości, no tak jak w każdym parlamencie, jak w Polsce. Jak w Polsce ludzie, Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało większości, może będzie największą, ale nie będzie miało większości, no to będzie polityka zupełnie inna. Więc nie czarujmy, jest oczywiście, są te sytuacje, kiedy jeszcze obowiązuje zasada jednomyślności i wtedy możemy powiedzieć nie. Rzeczywiście nie wykorzystywaliśmy tego mechanizmu, ale w 90% mówimy nie, a mimo to te decyzje zapadają. Teraz nawet te 10% decyzji unijnych przeszkadza Niemcom, dlatego chcą Niemcom, Francji, prawda, elitom, powiedzmy, obecnym unijnym, dlatego chcą nam to prawo odebrać. I za chwilę, to jest jeszcze tak, prawda, że za chwilę nie tylko będzie pakt migracyjny, tylko za chwilę będziemy głosować na następnej sesji, albo może jeszcze następnej sesji, rezolucję Parlamentu Europejskiego wzywającą do zmiany traktatu, otwarcia konwentu i zniesienia zasady jednomyślności, po której Polska będzie mogła tylko mówić nie, bez żadnej skuteczności tego nie. I musimy sobie zdawać
to
sprawę...
To nie leży w kompetencji Europarlamentu, to jeszcze musiałaby zatwierdzić taką zmianę Rada Europejska tam.
Ale Rada Europejska zgodziła się przed chwilą na pakt migracyjny. I Rada Europejska, partie, państwa są, powiem to, prawda, ulegają po pierwsze naciskowi albo obietnicą jakieś załatwienia ich interesów. Tak jest prawie zawsze. Więc oczywiście, jeżeli my się nie przeciwstawimy, jeżeli na poziomie Rady i też w wyborach europejskich, ale też nie nastąpi, jeżeli uda się przeprowadzić ten plan, który ogłosił kanclerz Scholz w swoim wykładzie na Uniwersytecie Karola w Pradze, to wówczas nie będziemy w zasadzie mogli prawie nic zrobić w Unii, bo jeszcze rzeczywiście mamy to prawo weta w sprawach podatkowych, oni chcą to znieść, w sprawach polityki zagranicznej chcą to znieść, w sprawach socjalnych chcą to znieść i tak dalej. I w związku z tym dlatego mówimy, że stawką tych wyborów, ta stawka jest największa od 1989 roku, bo w gruncie rzeczy jest to stawka suwerenności.
To jeszcze, panie profesorze, to mogliśmy powiedzieć kropkę, ale parę pytań jeszcze chciałbym zadać, bo są ważne. ale bardziej szczegółowe. Na ile jest tak, że referendum w Polsce może ten proces powstrzymać, że nagle głos polskiego społeczeństwa może być istotny w podejmowaniu decyzji migracyjnych w Unii Europejskiej?
To jest akt symboliczny. My możemy, zawsze możemy oczywiście się nie zgodzić na jakąś regulację europejską. Zawsze możemy to zrobić. Tak jak na przykład ostatnio embargo na pszenicę, prawda? Możemy powiedzieć, Unia nie przedłużyła, a myśmy powiedzieli, nie zastosujemy się do tego. No to jest element naszej walki politycznej z... To jest wzmocnienie pozycji polskiego rządu, no, jeżeli ten rząd pozostanie, jeżeli społeczeństwo powie nie, no to trudno będzie, bo oczywiście innym dogmatem Unii, no, którego nie może zdekceważyć, jest demokracja. No, przecież zawsze też grano przeciwko rządowi polskiemu, mówiąc, że to na przykład jest rząd pisowski, trybunał pisowski, to jest Polska pisowska, to nie jest w ogóle Polska, prawda? My nie reprezentujemy Polaków. Otóż oczywiście, jeżeli będzie referendum, będzie jasna decyzja Polaków, no to trudno będzie. Oczywiście będą mówili, to było pisowskie referendum, prawda, unieważniam to referendum, mówi Tusk już, prawda, no nie idźcie, zróbcie co chcecie teraz, mówi, bo już się wycofuje. Ale to jest oczywiście podważanie jakby tutaj, że no nie wiem, właśnie nasz rząd reprezentuje Polaków. To będzie trudniejsze, jeżeli w tym referendum Polacy powiedzą stanowczo nie. To będzie też znak nadziei dla Szwedów, dla Niemców, też dla Niemców, bo wielu Niemców też patrzy z nadzieją na Polskę. To nie jest też tak, że prawda, cała prawica europejska, prawica europejska to dzisiaj to nie są żadni ludzie o skrajnych poglądach, to są ludzie broniący po pierwsze no, siebie, prawda, siebie i swoich rodzin i swojego sposobu życia, ale po drugie no, broniący zdrowego rozsądku. Otóż cała europejska prawica, ludzie, nie w sensie też tylko partii politycznych, ale ludzi o bardziej umiarkowanych poglądach patrzy z nadzieją na Polskę. Jeżeli oczywiście takie referendum by było, w tej chwili już się mówi o referendum we Francji, po tym jak my zaczęliśmy mówić o referendum, będzie referendum we Francji, no to jest krok do zmiany może sytuacji w Europie. Tak jak, panie redaktorze, kiedyś udało się powstrzymać tak zwaną konstytucję europejską dzięki referendum we Francji i w Holandii. No ale oczywiście powstrzymać tylko na chwilę, no bo potem oczywiście tylnymi drzwiami wprowadzone same regulacje już nie pod nazwą konstytucji, prawda, tylko nowego traktatu. Więc o tyle jest to ważne, no ale oczywiście nie jest to zobowiązujące dla decyzji podejmowanych przez Komisję Europejską, Radę Europejską i tak dalej. I jeżeli my mówimy o wecie naszym, no to weto znowu ma bardzo duże znaczenie w tym sensie, że są państwa, które przeciwstają się tej polityce, ale nie zatrzymają niestety tego procesu. Można go zatrzymać jedynie przez no, zmianę polityczną w całej Europie, ale to nasze zwycięstwo ewentualnie wyborcze plus ewentualnie to zupełnie jasne stwierdzenie Polaków w referendum może być elementem tej zmiany politycznej, bardzo ważnym elementem.
O tym mówił profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość Europejska, frakcja i partia konserwatystów i reformatorów.